Stan przemienił się obecnie. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie stało się białe jak światło. A oto im ukazał się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Zawsze wydawało mi się, i to tak mnie frapowało, i wydawało mi się to takie bardzo, bardzo niesprawiedliwe, że Pan Jezus na tę górę wziął tylko tych swoich uczniów 3. I zawsze sobie myślałem, że to takie dziwne. Czemu wszyscy apostołowie nie mogli zobaczyć Mojżesza, Eliasza, przemienionego Jezusa? Przecież to byłoby takie, dla takiego Żyda, to byłoby w ogóle, no nie wiem, jakby chyba prawie Pana Boga za pięty złapał, zobaczyć Mojżesza, patriarchę, Eliasza. Po prostu to, no to jest taki czadzik na ciebie. I zawsze sobie tak myślałem, czemu to tak jest, że właśnie nie wszyscy mogli. To takie niezwykłe, kiedy dochodzi się do wniosku, że Pan Bóg najlepiej zna i czas, i sposób swojego objawiania się każdemu człowiekowi, szanując ich usposobienie, stan serca, okoliczności życia. Jak sobie tak pomyślę, to już teraz wiem, czemu tak Pan Jezus zrobił. Nigdy żaden człowiek tak po ludzku, żaden z nas nie otrzyma tak porówno, tak na pierwszy rzut oka. Ktoś dostanie może więcej, ktoś może mniej, tak nam się wydaje. To jest tylko takie złudne, ponieważ każdy dostaje tyle miłości od Pana Boga, ile potrzebuje, tyle samo, tylko na inne sposoby, na inne sposoby. I tak jedni zobaczą Boga, inni Go usłyszą, inni Go dotkną, a jeszcze inni Go poczują w sercu. Na inny sposób, każdy inny sposób. Jedni będą tryskać radością i chodzić i wszystkim o tym opowiadać, zarażając ich radością. Inni będą przeżywać to w sercu, w cichości. Nikt o tym nie będzie wiedział. Inny nie będzie miał takiej odwagi, żeby komukolwiek o tym powiedzieć. I będzie to kminił przez 20 lat. Po 20 latach umrze, znajdą jego listy. Wow, jakie doświadczenie Boga. Tak się dzieje. Tak się dzieje. Wszystko po to, dlaczego tak się właśnie dzieje? Wszystko po to, żeby Pan Bóg nas sobą nie przeraził. Bo czasem możemy się przerazić Jego objawieniem. Czasem może nas przerazić ten ogrom miłości. Ktoś kiedyś powiedział, że miłością można też zawić, nie? Zagłaskać, zalizać. Można. Pan Bóg nas szanuje. Szanuje. I chodzi o to, żeby właśnie nas zbudować i żeby nas przemienić, a nie przerazić. Nie przerazić. Na każdego z nas Pan Bóg ma swój sposób niepowtarzalny, abyśmy za Jego łaską się nawrócili, przemienili i innym w przemianie dopomagali. Dopomagali. Myślę, że trafnie ujmuje te kwestie ojciec Maksymilian. Mówił kiedyś: nawrócenie i uświęcenie duszy było, jest i pozostanie na zawsze dziełem łaski Bożej. Łaskę zaś i dla siebie, i dla drugich zdobywa się pokorną modlitwą, umartwieniem i wiernością w spełnianiu swoich zwyczajnych, choćby najprostszych obowiązków. Jesteśmy rycerzami niepokalanej właśnie. Jak wygląda nasza modlitwa? Czasem się chce, czasem się nie chce. Jak wygląda nasze umartwianie? Asceza. Dzisiaj to takie, w ogóle się tego słowa nie używa. Asceza. Wszyscy brniemy do tego, żeby sobie po prostu w życiu jakoś upraszczać pewne rzeczy, żeby nam było wygodnie, żeby nam było miło, sympatycznie, radośnie. Czy to czasami nie wiąże się z tym, że się po prostu tak demoralizujemy, deprywujemy, a nie budujemy? Warto o tym sobie czasem pomyśleć. Czy to nie jest czasami tak, że coś łatwo przyszło, łatwo poszło? Żeby sobie o tym pamiętać. No i wierność, spełnianie obowiązków. Czasem sobie myślę, że nasze życie to już jest takie audiotele. Że coś zaczynam robić, zaczyna mi nie pasować, więc zostawiam delay. Albo zobaczymy, ile przyjaciół czy przyjaciółek mi powie, czy tak, czy nie. I tak robię. I nie cieszą nas owoce naszych wyborów, nie cieszą nas owoce naszych zajęć, tego, co zdobywamy, dokonujemy. Bo to po prostu zostawiamy. Ciągle czujemy, że coś jest niedokończone w naszym życiu. A czasem trzeba tak sobie przykręcić śrubę i po prostu iść za tym, co już wcześniej wybrałem, to co rozeznałem. To się tyczy szkoły, ale to się tyczy też różnych rzeczy, przyjaźni, bycia we wspólnocie rycerstwa, uczestniczenia właśnie w takich wydarzeniach, chociażby jak to, czy za łatwo, za szybko właśnie nie rezygnuję. Zapiszę się, nie przyjadę, a jak ktoś przyjedzie, czy przyjdzie, nie do końca jest, pójdzie, nie do końca włoży swoje serce w to, żeby ten czas jakoś najlepiej wykorzystać, po prostu jest, żeby może sobie coś udowodnić, komuś coś udowodnić. Nie staramy się często. Ja mówię tą konferencję też do siebie. W ogóle wszystkie rzeczy, które mówię, mówię to też do siebie. To nie jest tak, że tylko tak rzucam. Wszystko to później właśnie tu siostry nagrywałem. Każde kazanie, ja zawsze każdą naukę sobie nagrywam, którą mówię. Potem przesłuchuję wieczorem i czasem się sobą przerażam. Nie tym, co powiedziałem, tylko tą prawdą, którą wygłosiłem, a gdzie jestem. Tak staram się tym nawracać. Pan Jezus ma na każdego z nas swój sposób, niezależnie od tego, ile mamy lat. Niezależnie od tego, czy się tym przejmujemy, czy się tym nie przejmujemy, czy mamy to w nosie, czy w pamięci, czy w sercu, czy gdzieś indziej, w jakiejś innej części ciała. Jezus ma na nas sposób. I On ten sposób wykorzysta prędzej czy później. Prędzej czy później w Twoim życiu będzie pewna konfrontacja. I albo z niej wyjdziesz zwycięsko i będziesz zwycięzcą, wygranym, albo będziesz przegrany do końca życia i taki zgnuśniały, mający po prostu pretensje do garbatego, że ma proste dzieci we wszystkich sprawach i kwestiach dotyczących spraw duchowych, cielesnych, życia codziennego. I będzie to taka... A już nie chcę tego powiedzieć, musiał odpowiedniego słowa użyć. To tak jest. To tak jest. I może nie wierzymy w to, że tak się dzieje, że Jezus działa, bo mamy takie doświadczenia, a nie inne w swoim życiu. Ale znamy wielu ludzi, którzy mówią nam pewne rzeczy inaczej. Patrzmy chociażby na piłkarzy. Ilu z nich składa piękne świadectwo o Bogu? Ilu z nich? Jeden z nich mówi, nie wyobrażam sobie życia bez codziennej Eucharystii, bez modlitwy i czytania Słowa Bożego. To jest szok. Gościu, który wygrywa dla nas mecze. To jest... Coś w tym musi jednak być. Coś w tym jednak musi być. Jezus ma na nas swój sposób. I nie chciałbym, żeby ten sposób był w takim momencie, kiedy już wiele w swoim życiu przegrasz. Doprowadzisz się do totalnej ruiny. Tak się, brzydko mówiąc, aż tak zeszmacisz po prostu w życiu. Nie? Bo kiedy Jezus weźmie tą skórkę z mola, wybierze w swojej łasce, wysuszy, nada ci nowy sens, nowe życie. Często załamiesz ręce i mówisz, Boże, jest tak wspaniale. Czemu traciłam tyle czasu w przeszłości? Czemu? Wiele rzeczy mogło zupełnie inaczej się potoczyć. Zupełnie. Zupełnie. Jezus czyni to wszystko właśnie przy pomocy niepokalanej. Pan Bóg każdego z nas wprowadza na górę. Każdy z nas ma jakąś górę, po której się wspina, męczy, walczy, idzie. Po co nas wprowadza na tą górę? Bo chce, żebyśmy w pewnym momencie naszego życia zostawili wszystko to, gdzie żyjemy, czym żyjemy, jak żyjemy. I żebyśmy wchodząc na tą górę mogli zobaczyć te wszystkie rzeczy z lotu ptaka. To wtedy wszystko widać inaczej. Jak się te ścieżki, uliczki różne układają, dokąd prowadzą, czy mają sens, czy to są ślepe zaułki. To ma sens, to wchodzenie na górę. I chce nas wprowadzić i wprowadza nas, jeśli tylko będziemy tego chcieli. I na tej górze, kiedy to po prostu zobaczymy, kiedy staniemy w prawdzie i w takiej wolności od tego wszystkiego, wtedy Jezus nam się przemieni. Pokaże nam swoją miłość i miłosierdzie. Nie będzie tylko takim Jezusem, można powiedzieć, trochę takim nietrafiającym do mnie, gdzieś z obrazka. Może kiedy widzę Go w Eucharystii, w tym chlebie, niby wierzę, że tam jest, nie? Ale... Bo mocno, kurczowo trzymam się tego, co tutaj jest na tym dole. Ale kiedy wejdę na tą górę, będę w takiej wolności. On mi pokaże te swoje miłosierdzie, pokaże, że już nie jest łaską, ale dawcą łaski. Przemieni mnie. Może ten zjazd był taką górą przemienienia, może jest dla niektórych z was. Myślę, że po części tak. I dobrze, że tu przyszliście czy przejechaliście. I szkoda, że niektórych tutaj nie ma. Że ich tu nie było, albo już ich nie ma. Szkoda. Trzeba zawsze pamiętać, że to, byśmy się przemienili, to też dużo zależy od nas. Choćby Pan Bóg tutaj stanął osobiście, nie wiem, na głowie, zaklaskał uszami, to jeśli ty nie będziesz chciał, to on tego nie uczyni. Nie uczyni tego. Wiele zależy jedynie od nas. Jedynie od nas. Od mojej decyzji. Jeśli chcę. Jeśli chce, on przyjdzie i to uczyni. Zależy od tego, jak jest dyspozycyjne twoje serce. Zależy od tego, czy w ogóle tu jesteśmy, tak ciałem i duchem. Czy może tylko ciałem, a duch gdzieś krąży, myśli, pragnienia. I od nas zależy, czy nareszcie Jezusowi oddamy tutaj tą pewną taką tęsknotę, która jest w nas, której nie rozumiemy. Tęsknotę, która często popycha nas do grzechu, do złych wyborów. Bo chcemy, żeby ta tęsknota była zapełniona. Bo czujemy się jacyś tacy niedokończeni. Coś jest, co mnie targa, nosi, szukam. Inwestuję w ludzi, zawodzę się. Inwestuję w alkohol, zawodzę się. Inwestuję w prochy, zawodzę się. Wszystko to tylko na chwilę. A mój stan po każdym razie jest jeszcze gorszy, jeszcze bardziej tęskny, jeszcze bardziej jestem zraniony, jeszcze bardziej czegoś szukam. Nie rozumiem tego. I nie musisz rozumieć. Starczy to po prostu oddać temu, który to przemieni. Nawet możesz w to nie wierzyć, że on to przemieni. Zrób to w takiej niewierze. Co ci szkodzi? Nic nie stracisz. Możesz wiele zyskać. I to wszystko może się tak przemienić i to doświadczenie Boga być w najmniej oczekiwanym momencie. Słyszeliśmy też tutaj na rozważaniu na Koramce. Szła korytarzem i Jezus do niej powiedział. Może ty wychodząc tu na korytarz, nie wiem, pójdziesz wziąć prysznic. Fajne spotkanie z Jezusem pod prysznicem. Może tak być. Może. I ono się dokonuje niespodziewanie, nagle, ku zaskoczeniu naszemu, a przez to ku zaskoczeniu wielu ludzi. Pojechała na ten zjazd, wróciła jakaś taka inna. On też taki w ogóle, można się z nim dogadać nareszcie, fajnie. Dominik. Dominik był człowiekiem, który totalnie nie żył sprawami Kościoła, nie robił sobie nic z Boga. To są fakty autentyczne, co opowiadam, bo są też fakty nieautentyczne w takiej jednej stacji telewizji. Chodził na katechezę do szkoły i po prostu w sposób bardzo nieprzyjemny, nieprzyzwoity, wulgarny odnosił się do katechety, do księdza, do wielu ludzi, do ludzi w rodzinie. Masakra. Miał samochodem, był wypadek. Został tak pokiereszowany, że właściwie pojechał do szpitala i lekarze się w ogóle nim nie zajmowali. Chodzili obok tego łóżka, ponieważ nie miał szans na przeżycie. Lekarze nie... Jeden mu powiedział wprost, jakąś resztką sił mówi, a ja... tobą się nie zajmiemy, bo jest po prostu stan beznadziejny, umieraj. Nie? Tak można to skonkludować, co powiedział mu lekarz. Leżał na tym łóżku i po prostu sobie... doszło do niego, Bóg tak chce. I w ogóle taka myśl przyszła, Bóg tak chce. I zaraz też usłyszał taki głos, Bóg chce, żebyś żył. Do człowieka, który ma wciśniętą połowę twarzy, połamane kości nóg, rąk. I to jest taki szok, usłysząc taki głos. Bóg chce, żebyś żył. I szedł jakiś lekarz, taki przypadkowo, oczywiście w cudzysłowie przypadkowo, tak popatrzył na niego i zajął się nim. Wypadek był 6 lat temu. Wyszedł ze szpitala o własnych siłach. To był szok dla lekarzy. Po prostu szok dla lekarzy. Bez lasek, bez niczego. Po prostu po tych operacjach, jakiejś rekonwalescencji. Cały czas jednak słysząc ten głos, Bóg chce, żebyś żył. I kiedy sobie tak pomyślał, że skoro Bóg chce, żebym żył, to znaczy, że muszę żyć w pełni tego słowa znaczenia. No dzisiaj jest, ma prawie 30 lat. Aha, i tu z ogóle jeszcze doszła depresja, zostawiła go dziewczyna, zobaczyła, co się stało, przyjaciele w ogóle. Nie? No już z tym trupem nie ma się co zajmować. Nie? Był świadkiem tych wszystkich rozmów, tych wszystkich rzeczy, które się działy. Załamał się tak też. Bóg go wyciągnął z tego wszystkiego. Przemienił jego życie. Przemienił też serce. Jest też tam animatorem chyba Ramu albo Oazy. Już nie pamiętam dokładnie. Szok. Księdza, którego na każdej katechezie gnoił, jeździł, zaczął jeździć z nim na Oazy w ogóle. Szok. Ksiądz mówi, kiedy ze mną rozmawiał, w ogóle to jest jakaś masakra dla mnie, co się stało. Bóg zna sposób. I popatrzcie, może doprowadzić nawet do takiego sposobu, że znajdziemy się w szpitalu i może przemienić wszystko w naszym życiu. Jego rodzina nie może w ogóle dojść do dzisiaj, w ogóle jakoś sobie to poukładać. Jak on w ogóle jest ministrantem, pierwszym chodzi, to wszystko. No to szok, po prostu szok. Nie musi oczywiście w naszym życiu dokonać się nic tak po prostu drastycznego jak wypadek, ale pomyślmy sobie, ile jeszcze Bóg będzie mnie wołał. Ile jeszcze będzie mnie szukał? Ile razy będzie mnie jeszcze wyprowadzał na górę, żebym zostawił tak wszystko, popatrzył, poukładał, a ja nie robię tego, bo cały czas po prostu coś mi się dzieje, ciągle coś muszę zapisywać, wysyłać. Ciągle jestem uwiązany czymś lub kimś. Ile jeszcze? I to nie jest tak tylko, że to się dokona tylko w sakramencie pokuty pojednania. Znamy wielu, setki ludzi, którzy systematycznie chodzą do spowiedzi, spowiadają się i co? Widzimy, jak żyją i zastanawiamy się, jaki to ma sens. Jest tak, znacie takich ludzi. To dokonuje się razem z tym sakramentem, poprzez później cały ten czas, kiedy mam dokonywać zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, kiedy mam być wierny postanowieniom poprawy. Cały czas. Ten czas, w którym realizujemy te postanowienia. Jezus ma na każdego z nas swój sposób. Nie da się autentycznie doświadczyć Boga i Jego przemieniającej mocy miłosiernej i nic z tym nie robić. I znamy takie przypadki, że popatrzcie nawet na apostołów. Doświadczyli tej łaski podczas zesłania Ducha Świętego. Oni nie mogli już siedzieć w tym zamkniętym pomieszczonku gdzieś tam na górze, zamknięci. Oni musieli wywalić te drzwi, iść i mówić, co się w ich życiu dokonało. Musieli to robić. W naszym życiu będzie tak samo. Na pewno już jest. Wielu z nas słyszeliśmy świadectwo Janusza, wielu innych ludzi. Jest zaraz takie coś, że muszę się z tym dzielić. Jak się nam coś dobrego przytrafi, to muszę się z kimś podzielić, bo to jest tak fajnie się gdzie podzielić. Nie? Podzieliście się kiedyś z kimś, bądźcie się o spowiedzi, Jezus mi odpuścił grzech, ale czad. Mam takiego przyjaciela, który dzwoni do mnie po każdej spowiedzi. Dzisiaj się oczyściłem, ale mega. Dzwoni też, kiedy wpadnie w błoto i mówi, że jest do niczego i tak dalej. Maryja otrzymała Jezusa na zwiastowaniu i zaraz musiała polecieć do Elżbiety i po prostu wygadać to. I Elżbieta jej, że ona też ma Jana w sobie. I popatrzcie, Duch Święty Elżbiecie nagle objawia. Jest radość. Chwalą Boga, uwielbiają Go. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Maria mówi, wielbi dusza moja Pana. Niesamowite sprawy się dzieją. W tym dzieleniu się tymi wielkimi sprawami, moją przemianą, co Bóg przemienił. Czy kiedykolwiek podziękowałeś Bogu, że możesz Go doświadczać? Że Go doświadczyłeś? Czy kiedykolwiek Podziękowałeś go mu, że możesz go dotykać, przyjmować na Eucharystii. Nie znak Boga. Eucharystia nie jest znakiem, symbolem. Jest taki w naszym klasztorze w Radomsku piękny obraz, stary komiks XVII wieku. Za stołem siedzi Pan Jezus, łamie chleb. Obok niego stoi duchowny luterański, ma chmurkę z napisem Hoc erit corpus eum. To było ciało moje. Ponieważ wierzą, że Chrystus jest obecny w chlebie tylko w momencie przyjęcia. Przed i po uszni. Potem we chleb możemy sypać z tego szafki gdzieś tam. Z drugiej strony stoi duchowny kalwiński. Ma chmurkę z napisem Hoc significant corpus eum. To jest znak ciała jego. Tylko jakiś symbol. A Jezus siedzi za stołem, łamie chleb i ma napis To jest ciało moje. A nad nim Bóg Ojciec, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Żywy Bóg, obecny realnie, substancjalnie, jak tylko chcecie, jest z nami, pośród nas. Czemu nie korzystamy z tej łaski? Czemu? Ojciec Maksymilian kiedyś pisał, dobiega 2000 lat, kiedy to niepokalana dziewica złożyła wizytę swej krewnej Elżbiecie. Odwiedziny Matki Najświętszej trwają i do dziś i wydarzają się w każdej duszy. I to dużo częściej niż ta dusza to sobie wyobraża. Każda bez wyjątku łaska jest nadejściem pośredniczki wszelkich łask. Chcesz, by ona do Ciebie często zaglądała? Chcesz, by w duszy Twojej zamieszkała na stałe? Pragniesz, by ona i tylko ona kierowała Twoimi myślami? By ona całe Twoje serce opanowała, byś cały żył dla niej? Jeśli tylko naprawdę tego pragniesz, otwórz przed nią swoje serce i oddaj się jej bez granic i na zawsze, choćby jednym westchnieniem duszy. Choćby jednym westchnieniem duszy. Jeśli chcemy, żeby Jezus do nas przychodził, żeby nas przemieniał, Maria nam w tym zawsze będzie pomagała. Zawsze. Nie ma takiej siły, żeby nam nie pomogła. Nie ma takiej siły. Nie ma. Kiedy odmawiamy akt oddania się niepokalanej, jest tam ta prawda, o której mówimy. Albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z najsłodszego serca Jezusowego na nas spływają. Łaska przemienienia, nawrócenia i uświęcenia. Ona to nam wyprasza. Bo ona chce, byśmy byli tymi wybranymi uczniami Jezusa, których zaprowadza, ukazuje im wielkie cuda swojej łaski. I te cuda zaniesiemy innym ludziom. Ba, nawet nic mówić nie będziemy musieli. Ludzie widząc nas, sami będą mówili. Bóg zmienia. Bóg jest. Jest wszechmocny i potężny. I nie chce niczyjej śmierci, tej fizycznej i duchowej. Wiele może rzeczy się i sytuacji dziać. Ale to wszystko ku naszemu nawracaniu, przemienianiu. Jeśli tylko tego będziemy chcieli. Jeśli tylko skupimy się na tym, co naprawdę dobre, istotne i budujące. Bo można się rozbić na wiele różnych rzeczy w swoim życiu i tak naprawdę mieć wiele, ale nie mieć nic. A można skupić się na jednej sprawie, jednej kwestii, jednej osobie i z tym wszystkim można mieć dosłownie mega, hiper wszystko. Ta konferencja była bardzo nieposkładana, zdaję sobie z tego sprawę. Bo to chodzi, żebyście wy porozmawiali o tym sobie właśnie, kiedy będziecie pracować w grupach. Każda praca w grupach nie jest czymś prostym. Zdaję sobie z tego sprawę. Jest nas mało, trzeba się otworzyć, coś powiedzieć. Ktoś sobie może o mnie coś źle pomyśli. Może ktoś gdzieś coś wywlecze, powie. Praca w grupach zawsze jest ogarnięta pewną taką aurą dyskrecji. To, co się dzieje w grupach, dzieje się tylko w grupach. I nikt nie ma prawa oceniać cudzego świadectwa, Nikt nie ma prawa oceniać tego, co wypowiada ze swojego serca, bo to jest doświadczenie tej osoby. Moje może być inne. Może to doświadczenie tej osoby do mnie nie trafiać, ale to nie znaczy, że jest złe, bo do kogoś innego może trafić. Życzę wam owocnej pracy w grupach. Otwierajcie się, to naprawdę pomaga. Naprawdę pomaga.